Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Ostatnie dni zdominował temat weta polskiego i węgierskiego wobec powiązania wypłacania funduszy unijnych z zasadą praworządności. Jest to nowum w historii Unii Europejskiej. Zresztą wielu komentatorów mówi, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo zaskakująca. Jest takie powiedzenie, że gdy nie wiadomo o co chodzi, to w konfliktach to zwykle chodzi o pieniądze. Ale teraz jednak chyba nie tylko o pieniądze chodzi. I o tym będę rozmawiał dzisiaj z panią doktor Justyną Schulz, dyrektorem Instytutu Zachodniego, socjologiem i ekonomistą. Pani dyrektor, czy w tym sporze chodzi tylko o pieniądze?
Dzień dobry Państwu. Tak, ja rzeczywiście zgadzam się z Pana opinią, że w tym sporze chodzi o znacznie coś większego. Dlatego, że te pieniądze powiązane są z znacznymi zmianami strukturalnymi w funkcjonowaniu Unii. To znaczy, no, Unia została stworzona przez państwa członkowskie jako twór, który miał realizować cele, określone cele i w związku z tym, żeby dla realizacji tych celów państwa członkowskie przekazały pewne obszary suwerenności właśnie Komisji Europejskiej. Natomiast te nowe regulacje zaproponowane obecnie przez Komisję, one zmieniają zupełnie ten charakter relacji między państwami członkowskimi a Komisją, ponieważ to, co jest tam proponowane, to to, że to Komisja będzie oceniała funkcjonowanie tych państw członkowskich i w zależności od tej oceny przyznawała lub odbierała środki. Czyli mamy taką sytuację, że twór, który stworzyły państwa członkowskie, nagle zaczyna się usamodzielniać i staje się częściowo nawet zagrożeniem dla tych swoich matek, tych swoich twórców, którzy no właśnie stworzyli tę komisję.
Czy mówi się coś takiego, że Komisja Europejska zaczyna zachowywać się jak dyrektoriat, tak?
Tak, jak dyrektoriat, albo mieliśmy taki film, właśnie taki Frankenstein, prawda, który nagle się usamodzielnia, wychodzi spod kontroli właśnie tych organów, które założyły Komisję Europejską.
Zatem czego bronią Polacy i Węgrzy? Przy czym, jak zauważyłem, czytając tutaj komentarze prasowe, premier Orban jest zdecydowanie bardziej pryncypialny niż premier Morawiecki, tak?
Znaczy, ja nie wiem, czy to jest ustalone, czy kto bardziej pryncypialnie występuje, czy to jest też kwestia temperamentu, ale niewątpliwie, to zresztą też się pojawia również w głosach niektórych analityków niemieckich, że to nie chodzi, że ta kwestia praworządności, która dotyczy teraz obecnie Węgier czy Polski, to jest rzeczywiście jakimś drugorzędnym tematem, a tak naprawdę to chodzi rzeczywiście o zasadniczą, strukturalną zmianę funkcjonowania Unii, gdzie mamy bardzo duży krok w kierunku właśnie federalizacji Unii Europejskiej.
I też śledząc tutaj materiały prasowe, no znowu tutaj włącza się ta taka propaganda mówiąca o tym, że właśnie Polacy dążą do polexitu, że obecna ekipa rządzi do, co oczywiście jest manipulacją gigantyczną, tak?
No tak, to jest zresztą często taka tendencja właśnie szczególnie środowisk związanych, którym jest bliska idea federalizacji, że wszystkie inne środowiska, które mają jakąś inny koncept Unii, no na przykład właśnie tej konfederacji suwerennych państw członkowskich, od razu są stygmatyzowani jako przeciwnicy w ogóle Unii Europejskiej jak samej w sobie. Natomiast no, jeśli spojrzymy na historię Unii Europejskiej, to jednak to u podstaw tego tworu właśnie leżało założenie, że państwa członkowskie, które ją tworzą, zachowają swoją suwerenność, a tylko w niektórych obszarach, i to jest ściśle określone traktatowo, przekazują właśnie kompetencje na ten poziom unijny, ale to, żeby realizować ściśle określone cele. I te cele też są zdefiniowane. One dotyczą głównie sfery ekonomicznej. Natomiast wszystkie pozostałe obszary, no taki jest zasada prawa w Unii Europejskiej, są w gestiach państw członkowskich.
Czy pojawiły się też takie głosy, że to weto, które właśnie zgłosił rząd Morawieckiego, no, temu powinno też towarzyszyć jakby wskazanie na większą praworządność w wydawaniu tych pieniędzy unijnych i żeby ewentualnie ową praworządność powiązać przede wszystkim jakby z faktem ekonomicznym, a nie wartościami, o których można dyskutować w nieskończoność.
Znaczy, przynajmniej z tych komentarzy, które się pojawiły po pierwszym porozumieniu w sprawie budżetu i funduszu odbudowy, to rzeczywiście przynajmniej z polskiej strony tak to wyglądało, że kwestia praworządności będzie dotyczyła właśnie zgodności z założeniami właśnie, jeśli chodzi o wydawanie tych środków. To znaczy, że nie będzie tam korupcji, czy że one nie będą płynęły do tych projektów, które wcale nie były, na które nie było zezwolenia. I tutaj rzeczywiście istnieje problem korupcji, jeśli chodzi o wydawanie środków unijnych. No akurat Polska w tym obszarze nie ma większych problemów, ale są inne kraje i tutaj też jest rzeczywiście duży taki, szczególnie z tych państw, które są dawcami środków unijnych, duży nacisk, aby ta kontrola przepływu nad tymi środkami unijnymi się poprawiła. I ja myślę, że tu, co do tego punktu, nie ma jakiejś niezgody, również ze strony polskiej istnieje poparcie dla właśnie tutaj zaostrzenia kontroli przepływu tych środków.
I też można tutaj dodać, że bodajże Polska jest szóstym największym płatnikiem do unijnego budżetu, tak? Rocznie wpłacamy tam 20 miliardów złotych.
Tak, no więc właśnie, więc tutaj rzeczywiście też należałoby właśnie troszeczkę bardziej z takim dystansem podchodzić, że Polska tylko otrzymuje środki. Nie, Polska również wpłaca duże fundusze, tak jak pan mówi, jest szóstym płatnikiem co do wielkości i te fundusze wspierają różnego typu przedsięwzięcia, z których na przykład w wielu obszarach Polska właśnie nie korzysta, również ze względu na to, na przykład w obszarze badań naukowych, my cały czas mamy pewien niedosyp, że niedostateczna ilość środków spływa właśnie z tych funduszy do Polski. Także istnieją też fundusze, w których to my jesteśmy płatnikiem, a otrzymujemy z tych funduszy mniejsze środki.
Tak, natomiast cały czas jakby tutaj w takiej narracji pojawia się obraz właśnie tej Europy, która daje nam coś, a my jesteśmy ubogimi i krewnymi, co oczywiście nie jest prawdą już, tak? Być może te problemy, które się pojawiają w odbiorze jakby Polski, wynikają ze wzrastającej siły ekonomicznej naszego kraju. Pani dyrektor, co pani sądzi o takiej opinii?
Ja myślę, że rzeczywiście coraz bardziej tak realistycznie patrzymy na Unię Europejską. Te wzajemne powiązania gospodarcze, ale również na różnych innych obszarach i wzajemna wymiana wpływa na właśnie taki, po pierwsze, urealnienie spojrzenia na Unię, ale również do wartościowania swojej własnej pozycji i tego, co potrafiliśmy osiągnąć i do czego jesteśmy, co jesteśmy również w stanie osiągnąć. Ja myślę, że też obecnie jesteśmy w też bardzo takim ważnym okresie transformacji gospodarczej. Znowu kolejna transformacja, tym razem właśnie w kierunku bardziej, to mówi się o tej tak zwanej zielonej transformacji z jednej strony. Z drugiej strony też mamy tak transformację związaną z gospodarką cyfrową. I tutaj rzeczywiście Polska ma cały szereg dużych atutów, chociażby siła naszych informatyków czy kierunków studiów, gdzie studenci właśnie z tych kierunków informatycznych, matematycznych, przyrodniczych, chemicznych zajmują wysokie miejsca w tych różnych badaniach. Także również w takich badaniach porównujących osiągnięcia naszych studentów czy naszych uczniów w porównaniu z innymi na tle europejskim, rzeczywiście mamy na przykład bardzo zdolną młodzież w tych przedmiotach takich obecnie istotnych, właśnie matematyczno-fizyczno-przyrodniczo-chemicznych. Także Polska jest, jeśli chodzi o ten otwarcie na te nowe technologie i na nowe formy gospodarowania, jest tutaj, jeśli chodzi o ten kapitał ludzki, w dosyć dobrej pozycji i tutaj rzeczywiście powinniśmy się starać to dobrze wykorzystać.
Znaczy, wracając jeszcze do kwestii praworządności, to zawsze tę kwestię bardzo mocno podnosili Holendrzy. No, czytałem coś takiego, że premier Mark Rutte, zawsze najgłośniej krzyczący podczas negocjacji unijnych budżetów, robi to, żeby odwrócić uwagę od siebie, że Holendrzy mają raje podatkowe w terytoriach zamorskich, okrada się z należnych podatków inne państwa unijne, więc stąd ta retoryka moralna jest zasłoną dymną. Zresztą to jest naturalne chyba w polityce, tak? Że jak ktoś zaczyna, polityk zaczyna mówić dużo o moralności, to znaczy, że usiłuje skrywać jakieś interesy niejasne. Co pani sądzi o takiej...
Można generalizować, ale na pewno ta podobna postawa już się pojawiła na początku kryzysu z koronawirusem w marcu, kiedy rozpoczęła się debata na temat pomocy państwom południa. I taką podobną retorykę właśnie też premier z Holandii stosował wobec Włoch, że właśnie tam są te środki marnotrawione, że jest duża korupcja i tak dalej, no i że on też stoi na straży środków właśnie swoich wyborców, prawda, i podatków. Także ta narracja nie jest nowa, jeśli chodzi o ze strony włoskiej, to jest właśnie ten częsty argument, oni są obecnie, no właśnie dzięki różnym faktorom tym płatnikiem. Oczywiście też dużo korzystają, pan ma rację, bo na przykład jeżeli spojrzymy na z których państw najwięcej inwestycji dokonano w Polsce, no to jest właśnie Holandia, ale to z tego wynika, że dużo firm po prostu rejestruje się w Holandii ze względu na te różnego rodzaju dogodności podatkowe. Także tak jak pan mówi, tutaj każdy kraj gra o swoje interesy, a wykorzystuje do tego często odwoływanie się do właśnie takich wyższych moralnych argumentów.
Czyli powiem tak, że normalna XIX-wieczna polityka państw narodowych oczywiście toczy się, tak, w obrębie przede wszystkim dzisiaj interesów ekonomicznych. To znaczy, że nie ma czegoś takiego jak mityczna Europa, tak jak usiłowano i usiłuje się czasami przedstawiać, no właśnie Polakom, ową wyidealizowaną Europę. Jej już nie ma, jej nigdy nie było. No, tak na marginesie.
Nie, więc właśnie, ale właśnie to jest pytanie, na czym, co to była Europa, co to jest ta europejskość. I są osoby, które uważają, że to, co stanowiło taki wyróżnik Europy, na przykład w stosunku do Azji czy tych i innych kontynentów, który też zagwarantował ten niesamowity sukces Europy, to jest to, że tu zawsze była konkurencja wielu projektów ekonomicznych, ale i politycznych, że tutaj ścierały się różne myśli i różne idee, różne formy organizacji i że właśnie był dopuszczony ten decydent czy oponent i że to stanowi niejako źródło tego sukcesu Europy. A to, co teraz obserwujemy, co jest dużym zagrożeniem, zresztą to też niektórzy analitycy uważają, że to jest główny grunt takiego negatywnego nastawienia do rządu polskiego czy rządu węgierskiego, to jest właśnie taka nietolerancja wobec innych konceptów, wobec innego podejścia czy innych modeli właśnie wizji Europy. Że tutaj że właśnie ta europejska tolerancja, to znaczy wytrzymywanie tej odmienności, no nagle przestaje obowiązywać i przez to zachowanie staje się w pewnym stopniu antyeuropejskie.
Czyli europejskie jest dzisiaj to, co definiuje najsilniejszy jak podmiot na kontynencie, mianowicie oczywiście Niemcy, które jakby odbudowują swoją pozycję. No i wygląda na to, że Niemcy też wykorzystują epidemię do wywarcia takiej presji emocjonalnej, tak? Że zbliża się katastrofa, no właśnie związana jakby z niemożnością uchwalenia tego budżetu, a dwa autorytarne reżimy w Europie, czyli Węgry i Polska, no blokują szlachetną pomoc. Jest coś takiego chyba, tak, pani doktor?
Tak, to jest też jedna z takich narracji, która się przewija w mediach, że rzeczywiście, że tutaj właśnie jest podkreślane, że te kraje blokujące no właśnie nie uwzględniają tych cierpień i tych skutków katastrofy, które dotykają głównie kraje południa i w tym sensie są niesolidarne. Ale ja myślę, że to jest powiedzmy takie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, takie typowe zagranie, prawda, gdzie się próbuje wywierać taką moralną również presję, żeby uzyskać no właśnie decyzję, którą by się chciało uzyskać.
Znaczy, tak by to było przygotowane. Pamiętam słowa eurodeputowanej Kateriny Barley, tak, że trzeba zagłodzić Węgry, tak, na przykład przedstawicielki, co by nie było, Niemiec, tak?
No tak, a to znaczy to rzeczywiście tutaj już w dyskusji, to zwłaszcza w Parlamencie Europejskim widać, jak bardzo emocjonalnie prowadzona jest ta debata przez niektórych posłów i to właśnie jest zaskakujące, że to często są posłowie z tej frakcji SPD, z tych socjalistycznych partii, gdzie rzeczywiście pojawia się słownictwo dla nas no, kojarzące się bardzo negatywnie. I rzeczywiście to już je wkrada pewne takie nuty nieracjonalne, prawda? To, że to już trudno nawiązać racjonalną dyskusję, kiedy ktoś odwołuje się już do tak emocjonalnych określeń.
Znaczy Unia, trzeba też jakby tutaj chyba myślę powiedzieć, że Unia nie jest monolitem. To znaczy, że słabsze państwa zdają się też sekundować wysiłkom Polaków i Węgier, chociaż oczywiście nie chcą się wychylać, tak? Tutaj czytałem też komentarz eurodeputowanego pana Jacka Seriusza Wolskiego, no, który mówi, że no właśnie, że tutaj takiej nie ma jednomyślności, jakoby no właśnie Polacy i Węgrzy to są jakieś straszni no, osoby, które rozbijają jedność. Państwa,
znaczy,
które rozbijają jedność. Tak?
Ja też uważam, że im dłużej ta dyskusja będzie trwała, tym więcej państw, zwłaszcza tych mniejszych, będzie zdawało sobie sprawę, że tak radykalna zmiana w funkcjonowaniu Unii Europejskiej wcześniej czy później również może stanowić dla nich zagrożenie. Z drugiej strony te państwa południowe, które poniekąd bardzo liczą na te środki z tego Funduszu Odbudowy, też mają wpływ na swoich parlamentarzystów europejskich i też mogą wywrzeć jakiś nacisk, żeby nie upierać się przy aż tak szerokiej definicji praworządności, tylko konkretnie ograniczyć ją do tych właśnie kwestii związanych z korupcją i z wydawaniem środków.
Tak, na marginesie trudno bronić no, narodowych wartości, też tożsamości, gdy właśnie poseł opozycji w polskim Sejmie mówi o sobie, że jest Europejczykiem polskiego pochodzenia. To tak na marginesie.
No tak, no to już jest kwestia. Znaczy ja myślę, że to można też jej połączyć, prawda, że możemy, że to nie musi się wykluczać, prawda, tożsamość narodowa z jakimś, z taką odpowiedzialnością za funkcjonowanie Unii Europejskiej. Natomiast no, ja uważam, że takie parcie w kierunku federalizacji i pozbawiania w obszarach, które nie są traktatowo określone i to niektórych państw właśnie tej suwerenności czy możliwości decydowania o tych obszarach, bo to trzeba zaznaczyć, że No, już kiedyś chyba poprzedni Juncker powiedział, że Francja to jest Francja, prawda? To znaczy, no jest coś takiego, że te regulacje z pewnością nie będą obowiązywały wobec wszystkich państw. Także takie no, parcie do właśnie tego typu form współpracy no, jest sprzeczne w ogóle z ideą Unii Europejskiej.
Europejczykom polskiego pochodzenia dedykuję fragment pierwszej części koncertu M.O. Fryderyka Chopina. Thank you. przedstawia się weto jako coś, co jest niby katastrofą, ale można powiedzieć coś takiego, że bez groźby weta nie byłoby w ogóle Unii Europejskiej i że był to instrument bardzo często, no może nie bardzo często, ale no wykorzystywany do rozładowywania kryzysów.
Tak, no rzeczywiście to właśnie dlatego, że to państwa członkowskie stworzyły Unię, ale jednocześnie nie chciały pozbawić się jednak możliwości decydowania w obszarach, które są dla nich z różnych względów bardzo istotne, a trzeba przyznać, że dla różnych krajów i różne obszary są właśnie, są granice nie do przekroczenia, bo na przykład z tego czasu, kiedy Polska podpisywała traktat w Lizbonie i czekała na referendum w Irlandii, to na przykład dla Irlandczyków nie do przekroczenia było zgoda na interwencje wojskowe poza swoimi granicami. Także po to stworzono właśnie weto, żeby te państwa czuły się komfortowo, to znaczy, że nikt bez nich nie będzie mógł podjąć decyzji ponad ich głowami coś i zdecydował o obszarach, które są z ich, no właśnie, różnych punktów widzenia, należą do takich kluczowych dla ich tożsamości.
Właśnie, mianowicie, że 21 miesięcy przygotowywano budżet długofalowy w roku 2014 i nikt do tego nie wraca dzisiaj, na przykład w polemika, że to jest normalna procedura, tak?
Tak, no budżety, te siedmioletnie budżety unijne, rzeczywiście to zawsze jest bardzo długa, żmudna i pełna konfliktów procedura, ale jak pan sam słusznie zauważył, dzisiaj w ogóle nie pamiętamy, wokół jakich punktów toczyły się wówczas spory.
Przypomnę też, że w 91 roku po weto sięgnęła Hiszpania, sięgała też Francja, Dania, premier Cameron korzystał, De Gaulle swego czasu też bardzo, bardzo posługiwał się właśnie wetem i Unia trwa, tak? Unia trwa. Chociaż już bez Wielkiej Brytanii, tak?
No niestety bez Wielkiej Brytanii, ale ja myślę, że tak, ale ja myślę, że też presja na te kraje wówczas też była dosyć duża. Może nie tak medialnie, bo teraz te możliwości medialne znacznie się zwiększyły, ale to rzeczywiście jest tak, że każdy kraj, który zakłada weto, no musi się liczyć właśnie z presją tych innych państw, które chcą jak najszybciej wypracować ten kompromis.
Znaczy, jakby z pani perspektywy takiej europejskiej, osoby świetnie rozeznanej w meandrach polityki właśnie europejskiej, zachowanie rządu Morawieckiego to nie jest zachowanie awanturników, tak jak usiłuje się przedstawić, tak? I to dość, to jest mocno akcentowane, ale też jest, jak sprawdzałem na przykład na Onecie, pojawiają się takie komentarze, no ale Onet jest to medium z kapitałem niemieckim, tak? To nie powinno dziwić.
Znaczy ja nie uważam, że to jest zachowanie awanturników, że wręcz przeciwnie, uważam, że to jest jednak zachowanie, które wykazuje taką odpowiedzialność za Unię Europejską i za jej przyszłość, dlatego że rzeczywiście ta regulacja, jeżeli by ona by przeszła, ona jest bardzo konfliktogenna i zmienia zupełnie strukturę i relację w ramach Unii Europejskiej właśnie między instytucjami unijnymi, a państwami członkowskimi. I takie zmiany, tak radykalne zmiany nie powinny się odbywać bocznymi furtkami przy okazji wprowadzania budżetu czy funduszy, tylko rzeczywiście powinny być przedmiotem dalekosiężnej dyskusji. No teraz zresztą otwarto taką dyskusję na temat przyszłości Unii, a tutaj jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, nie ma, w ogóle ta dyskusja zresztą nie ruszyła z powodu koronawirusa, a tutaj wprowadza się właśnie takimi bocznymi drzwiami rozwiązanie, które jest radykalne, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii, bo tu nagle Komisja Europejska może decydować o miliardach euro, czy one popłyną do danego państwa członkowskiego, czy nie. To jest radykalna zmiana i dlatego ja uważam, że to jest nieodpowiedzialne nawet nie dyskutować tej kwestii właśnie w takim kontekście konstytucyjnym, to znaczy struktury unijnej, w ogóle rozwiązań prawnych.
Czyli zastosowanie takiego pozatraktatowego instrumentu będzie oznaczało, że o tym, czy praworządność jest przestrzegana, będzie decydowała większość w Radzie Europejskiej, czyli większość polityczna, tak? A to mogłoby oznaczać koniec Unii Europejskiej, tak?
Znaczy to, że właśnie Unia nie wypracowała żadnego katalogu, co to znaczy w ogóle ta praworządność, natomiast przygotowała taką ocenę praworządności w poszczególnych państwach członkowskich, z tym, że ta ocena, jak się okazuje, jest bardzo wybiórcza, ponieważ na przykład u nas przeanalizowaliśmy, w jaki sposób oceniano kwestie praworządności w Niemczech i tam w ogóle nie uwzględniano całego szeregu właśnie bardzo spornych rozwiązań, jak również dotyczących wyboru sędziów, czy dotyczących samorządu sędziowskiego. Zresztą kwestii, które są wnoszone przez niemieckich sędziów, również przed Europejski Trybunał Konstytucyjny, to wszystko w ogóle się nie znalazło w tej analizie przygotowaną przez Komisję Europejską. Natomiast w tej polskiej części oczywiście były te wszystkie standardowe kwestie poruszane już od 4 czy 5 lat. Czyli widać właśnie nie ma jednakowych kryteriów oceny, które by powiedziały, że na przykład taki wybór sędziów to jest zgodny z wyobrażeniami na to o praworządności, a na przykład wtedy, kiedy nie wiem, minister sprawiedliwości ma wpływ, to jest niezgodny. Bo jeżeli by stworzono taki katalog, to by się okazało, że bardzo duża część państw w Unii Europejskiej nie spełnia tych idealnych warunków, które są definiowane jako praworządność.
No tak właśnie. Przypominam sobie sytuację na przykład z żółtymi kamizelkami, kilkudziesięciu zabitych i w ogóle nie było to dyskutowane w Brukseli. Oczywiście ciężki kryzys na przykład we Francji. Nie? To tak na marginesie zupełnie, pani doktor.
No więc to, żeby nie było właśnie takiej arbitralności i dowolności w ocenie danego państwa, które jeszcze później skutkuje, czy do danego państwa płyną miliardy euro, czy nie, no to po prostu w ogóle nie powinniśmy wprowadzać tego typu rozwiązania.
Znaczy, czyli innymi słowy, tutaj rządy Polski i Węgier trochę jak w pokerze, tak? Nie da się zastraszyć, wyprowadzić z równowagi, a nie takie kryzysy pojawiały się już i były tutaj zażegnane, ponieważ wszystkie państwa europejskie, będąc w Unii, są skazane na kompromis, tak? I tylko tutaj trzeba rzeczywiście maksimum dobrej woli. Ze wszystkich stron, tak?
Mi się wydaje jednak, że to, co może, ja nie analizowałam poprzednich tych sytuacji, kiedy państwa członkowskie wetowały decyzję, natomiast to, co rzeczywiście jest trudne w sytuacji Polski i Węgier obecnie, to jest z mojego punktu widzenia fakt, że one za bardzo nie mogą się, że tutaj nie ma pola do jakichś ustęp czy kompromisu, prawda, że bo w kompromisie się wychodzi z założenia, że jedna i druga strona powinna zrobić jakiś krok w kierunku tej drugiej strony. Natomiast tutaj rzeczywiście wszelka zgoda na tą warunkowość, chyba że tą warunkowość rzeczywiście ograniczymy tylko do
tych ekonomicznych kwestii. Spraw, tak?
Tak, to wtedy, że tak, bo ponieważ jeżeli się zgodzimy na inne formy warunkowości, które nie są jasno określone, to można z góry założyć, że skoro te projekty muszą być akceptowane przez parlament, to ten parlament będzie wetował wszystkie projekty, które mają iść, które będą kierowane do Polski czy na Węgry.
Znaczy można powiedzieć tak na zakończenie, pani doktor, że era państw narodowych się nie skończyła, i te najsilniejsze państwa, głównie Niemcy i Francja, powinni zdawać sobie z tego sprawę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. A na zakończenie jeszcze raz dedykuję Europejczykom polskiego pochodzenia teraz etiudę rewolucyjną Chopina. Dziękuję pani doktor za
dziękuję
rozmowę.
Bardzo.
Dziękuję państwu.
Dziękuję.
Do widzenia.
Kierunek Europa.